Lekcja siódma. 19 maja. 24 oraz 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Tekst pamięciowy. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść wybranych. Ewangelia Mateusza 24:24. W 24 i 25 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus objawia ważne prawdy dotyczące czasów końca i gotowości na nie. W pewnym sensie rozdziały te są nauczaniem Chrystusa o wydarzeniach czasów końca. Jednocześnie, patrząc w niedaleką przyszłość, Jezus widział zbliżające się zburzenie Jerozolimy, tragedię o katastrofalnych skutkach dla Jego ludu w tym mieście. Jednak w swoich słowach wypowiedzianych wówczas do uczniów Jezus uwzględnił także swoich wyznawców w przyszłych pokoleniach, w tym zwłaszcza w ostatnim pokoleniu, które żywo doczeka Jego powtórnego przyjścia. Jezus nie odmalował tu pięknego obrazu. Wojny, wieści o wojnach, głód, fałszywi Mesjasze i prześladowania, taki będzie stan świata i los Jego Kościoła. To zdumiewające, że gdy patrzymy w przeszłość, dostrzegamy, jak trafne były i przepowiednie Jezusa. Tak więc możemy Mu ufać, że spełnią się także te, które jeszcze się nie wypełniły. Ale Jezus nie tylko ostrzegał przed tym, co miało nastąpić. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza przedstawił kilka przypowieści, które zastosowane w praktyce przygotują lud Boży na przyjście Syna Człowieczego. Owszem, nadejdą trudne czasy, ale Jezus przygotuje swój lud na spotkanie z Nim w dniu Jego powtórnego przyjścia. Niedziela. 13 maja. Mocne potwierdzenie proroctwa. W ostatnich dniach przed ukrzyżowaniem Jezusa uczniowie rozmawiali z Nim na Górze Oliwnej. Wyobraź sobie, że słyszysz Jezusa zapowiadającego zburzenie jerozolimskiej świątyni. Kto wie, co działo się wtedy w umysłach uczniów. Jednak pytania, które zadawali potem, wskazują, że wiązali zburzenie świątyni z końcem świata. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 24:1-25. Jakie ogólne przesłanie dotyczące czasów końca skierował Jezus do swoich wyznawców? Ewangelia Mateusza 24:1-25. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry, kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego, a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Ewangelia Mateusza 24:1-25 wskazuje między innymi, że Chrystus obawiał się, iż na przestrzeni wieków i w czasie końca zwiedzenia będą powodować zamieszanie wśród jego ludu. Do tych zwiedzeń przyczyniać się będą fałszywi prorocy i fałszywi Mesjasze. Niektórzy z nich będą twierdzić, że reprezentują Chrystusa, fałszywi prorocy, a inni, że są właśnie Chrystusem. Przerażające jest również i to, że znajdą się ludzie, którzy im uwierzą. Te słowa Chrystusa znalazły wyraźne wypełnienie. Na przestrzeni dziejów, a nawet w naszych czasach, pojawiali się i pojawiają zwodziciele, mówiąc, to ja jestem Chrystusem. Co za zdumiewające proroctwo. Żyjąc w naszych czasach, możemy prześledzić długie wieki historii i przekonać się, w przeciwieństwie do ludzi żyjących w czasach Chrystusa, jak trafna jest jego przepowiednia. Nie powinniśmy być zaskoczeni, jeśli tego rodzaju zwiedzenia będą się nasilać w miarę zbliżania się ostatecznego kryzysu. Także w kontekście wzmacniania wiary zwróć uwagę, jak Jezus przedstawił stan świata. W różnych okresach historii Ziemi od czasu Chrystusa ludzie pokładali nadzieję w różnych czynnikach, które miały wyeliminować czy choćby znacząco ograniczyć tragedie dotykające ludzkość. Czy ruchy polityczne, czy technika, czy odkrycia naukowe, raz po raz ludzie mieli wielką nadzieję, że coś wreszcie pozwoli stworzyć wymarzoną utopię na Ziemi. Jednak bolesne świadectwo historii raz po raz wskazuje, że nadzieje te były oparte na słabych podstawach. Świat dzisiaj jest taki, jak przepowiedział to Jezus. Jego słowa, wypowiedziane niemal 2000 lat temu, wskazują, jak płonne są nadzieje nieoparte na Słowie Bożym. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 24:25. Czego możemy się nauczyć z tego wersetu i jak wzmacnia to naszą wiarę? Ewangelia Mateusza 24:25. Oto przepowiedziałem wam. Poniedziałek. 14 maja. Wytrwanie do końca. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 24:9, Objawienie Jana 13:11-17. Jakie podobieństwa występują między tym, co Jezus powiedział uczniom, a tym, co natchniony przez Niego apostoł zapisał w Apokalipsie Jana. Ewangelia Mateusza 24:9. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Objawienie Jana 13:11-17. I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać. Jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Troska Chrystusa o jego lud w czasie końca dotyczy globalnego zwiedzenia, które sprawi, że państwa odrzucą prawdziwą wiarę i narzucą ludzkości fałszywy kult. Ci, którzy pozostaną wierni prawdzie, spotkają się z nienawiścią, uciskiem, a nawet śmiercią. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 24:13. Co jest kluczem do bycia zbawionym i wiernym, nawet w obliczu ogólnoświatowej opozycji? Ewangelia Mateusza 24:13. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nikt oprócz tych, którzy obwarowali umysł prawdami Biblii, nie przetrwa ostatniego wielkiego konfliktu. To stwierdzenie oznacza, że ci, którzy obwarują umysł prawdami biblijnymi, nie zostaną zmiecieni przez zwiedzenia czasu końca. Muszą oni być ugruntowani w prawdzie na obecny czas. W przeciwnym razie zwiedzenia pokonają ich. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 7:24-27. Co jeszcze jest niezbędne w celu dochowania wierności Bogu? Ewangelia Mateusza 7:24-27. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Choć bardzo ważne jest intelektualne ugruntowanie w Słowie Bożym, według Jezusa nie jest to wystarczające, aby ostać się wśród prób, jakie nastąpią. Musimy także postępować zgodnie z tym, czego się nauczyliśmy, to znaczy być posłuszni prawdzie, która jest w Jezusie. W powyższej przypowieści obaj budowniczowie słyszeli naukę Jezusa. Różnica między nimi polega na tym, że jeden trwał w tej nauce i był jej posłuszny, a drugi nie. Dlaczego ten, kto jest posłuszny, ostoi się, a ten, kto nie jest posłuszny, upadnie? Jaki wpływ ma posłuszeństwo na stałość człowieka w wierze? Wtorek. 15 maja. Ohyda spustoszenia. W swojej wielkiej mowie o czasach końca Chrystus wskazuje na ohydę spustoszenia, wyobrażenie zaczerpnięte z Księgi Daniela. Zobacz Księga Daniela 9:27. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Księga Daniela 11:31. A wojska wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. Księga Daniela 12:11. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Bóg uznawał jako ohydne obrzydliwe to, co było rażącym naruszeniem jego prawa. W tym na przykład bałwochwalstwo. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 27:15. Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lublaną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika, i ustawi go w ukryciu. A cały lud odezwie się i powie, Amen. Czy niemoralne praktyki seksualne, zobacz 3 Księga Mojżeszowa 18:22. Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. Stąd owa ohyda spustoszenia obejmuje jakiegoś rodzaju religijne odstępstwo. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 24:15, Ewangelia Łukasza 21:20. Jak wersety te pomagają nam lepiej zrozumieć, co Jezus miał na myśli, mówiąc o ohydzie spustoszenia. Ewangelia Mateusza 24:15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Ewangelia Łukasza 21:20. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Te dwa wersety wyraźnie świadczą o tym, że Jezus w swojej przepowiedni uwzględnił w bardziej bezpośrednim sensie straszne wydarzenia związane ze zburzeniem Jerozolimy w 70 roku naszej ery, gdy armia pogańskiego Rzymu zniszczyła nie tylko miasto, ale i świątynię. Jednak proroctwo to ma także drugie wypełnienie, którego zapowiedzią są te bezpośrednie wydarzenia związane ze zburzeniem Jerozolimy. Chrystus widział w Jerozolimie symbol świata zatwardziałego w niewierze i buncie, zbliżającego się do sprawiedliwego sądu Bożego. W Księga Daniela 12:11-11:31 ohyda spustoszenia występuje w związku z ostatnią fazą Rzymu, papieską, gdy zostanie ustanowiony fałszywy system religijnego pośrednictwa i zbawienia zakłamujący to, czego Chrystus dokonał dla nas i co czyni obecnie w niebiańskiej świątyni. 8 rozdział Księgi Daniela, a zwłaszcza Księga Daniela 8:9-12, pomaga nam umieścić te wydarzenia w kontekście historycznym dwóch faz istnienia rzymskiej potęgi. Pierwsza faza ukazana w szybkiej poziomej ekspansji Małego Rogu, zobacz Księga Daniela 8:9. A z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi i ku wschodowi, i ku prześlicznej ziemi. Wskazuje na rozległy zasięg terytorialny imperialnego pogańskiego Rzymu. W drugiej fazie mały róg wyrasta ku górze, strącając niektóre z gwiazd. Zobacz Księga Daniela 8:10-12. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd, i podeptał ich. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, także odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa, prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. Prześladując lud Boży, i wywyższając się aż do księcia wojsk Jezusa Chrystusa. To oznacza fazę papieską, która rozpoczęła się po terytorialnym rozpadzie pogańskiego cesarstwa rzymskiego, ale owa potęga nadal pozostała Rzymem. Dlatego jeden symbol małego rogu został użyty dla oznaczenia obu faz tej samej potęgi. Sąd w Księga Daniela 7:9-10, oczyszczenie świątyni w Księga Daniela 8:14, Biblia Jakuba Wójka i znaki na niebie w Ewangelia Mateusza 24:29 są znakami interwencji Boga na rzecz Jego ludu w czasie końca. Środa. 16 maja. 10 panien. Po mowie, zapisanej w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, o znakach Jego powtórnego przyjścia Jezus w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza opowiedział o tym, jak być przygotowanym na to wydarzenie. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 25:1-13, przypowieść o 10 pannach. Co Jezus mówi w tej przypowieści i jak pomaga nam to zrozumieć, w jaki sposób mamy być przygotowani na Jego powtórne przyjście. Ewangelia Mateusza 25:1-13. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwy w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie. Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam, idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś, odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Jezus zaczyna tę część swojego nauczania od przypowieści o 10 pannach. Porównanie do panien sugeruje, że chodzi tu o tych, którzy uważają się za chrześcijan. Nie są oni po stronie szatana w wielkim boju. Są po stronie królestwa, jednak w czasie końca wszyscy śpią. Chrystus już wcześniej wezwał swoich wyznawców do czujności, czyli do niepopadania w duchową drzemkę, aby byli gotowi na to, gdy On przyjdzie. Wszystkie panny miały lampy i wszystkie wyszły na spotkanie oblubieńca, co oznacza wyznawców oczekujących na przyjście Jezusa. Jednak nastąpiła zwłoka i wszyscy ci wierzący w Jego przyjście zasnęli. Nagle zostali obudzeni w środku nocy, oblubieniec nadchodzi, głupie panny były zaskoczone i nieprzygotowane. Dlaczego? Pewien przekład biblijny mówi, lampy nasze zgasły, ale w innych zgodnie z greckim oryginałem czytamy, lampy nasze gasną. Płomyk jeszcze się palił. Panny wciąż miały jeszcze nieco oliwy, ale nie dość dużo, by przygotować się na spotkanie z oblubieńcem. Na czym zatem polega problem? Te panny symbolizują chrześcijan, którzy czekają na przyjście Chrystusa, ale mają powierzchowne doświadczenie z Nim. Mają trochę oliwy i doświadczają nieco działania Ducha Świętego w swoim życiu, ale jest to ledwie migający płomek, bo zadowalają się odrobiną, podczas gdy powinni mieć obfitość. Duch działa w granicach zakreślonych przez człowieka i według nich tworzy nową naturę. Ludzie, których przedstawiają głupie panny, zadowalają się działaniem powierzchownym. Nie znają Boga. Nie studiowali Jego charakteru. Nie mają żadnej z Nim łączności. Nie ufają Mu. Nie wiedzą, jak wznieść ku Niemu wzrok i jak żyć. Nabożeństwo sprowadzają do czystej formy. W jaki sposób możemy przyjrzeć się sobie i upewnić się, że nie popełniamy błędu podobnego do tego, jaki popełniają opisani powyżej ludzie? Jeśli postępujemy podobnie jak oni, jak możemy to zmienić? Czwartek, 17 maja. Używanie talentów. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 25:13-30. Jaką rolę spełnia używanie danych nam darów duchowych w przygotowaniu nas na powtórne przyjście Chrystusa? Ewangelia Mateusza 25:13-30. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek i dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności, i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca panowych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty, i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent, i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi, oto masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Choć druga przypowieść opowiedziana tutaj przez Jezusa różni się od pierwszej, to jednak obie mówią o gotowości na powtórne przyjście Chrystusa. Obie dotyczą tych, którzy będą gotowi na to wydarzenie, oraz tych, którzy nie będą gotowi. Obie ukazują los tych, którzy wskutek duchowego zaniedbania będą na wieki zgubieni. Jak oliwa symbolizuje Ducha Świętego w przypowieści o 10 pannach, tak talenty. Od greckiego słowa talanton, symbolizują szczególne dary Ducha Świętego oraz wszelkie naturalne zdolności. Wszyscy słudzy w przypowieści otrzymali coś od wyjeżdżającego pana. Zwróć uwagę, że talenty były własnością pana powierzoną każdemu według jego zdolności. Dary, które otrzymali, zostały im powierzone w zarządzanie, a więc w rzeczywistości owi słudzy byli szefarzami tego, czego nie posiadali, ale czym byli zobowiązani zarządzać. Dlatego, gdy pan powraca, rozlicza się z nimi. Dary duchowe pochodzą od Ducha Świętego, Zobacz pierwszy list do Koryntian 12:1-11, 28-31. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inne różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. List do Efezjan 4:11. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Jest w tym dobra nowina dla tych, którzy uważają, że mają najmniej cenny dar. Dary nigdy nie są przyjmowane bez dawcy. Tak więc każdy, kto otrzymał choćby najmniejszy dar duchowy, otrzymał także największy dar, Ducha Świętego. Dary duchowe zostały nam dane przez Chrystusa, ale to, czy je przyjmiemy, zależy od przyjęcia Ducha Świętego i podporządkowania się Mu. Nieużyteczny sługa popełnił poważny błąd. Otrzymał dar, ale nic z nim nie zrobił. Zostawił go jako niewykorzystany. Nie podjął wysiłku, by pożytecznie wykorzystać to, czym łaskawie został obdarzony. Tak więc Jezus nazwał go złym i leniwym, zdecydowanie potępiając jego postawę. Jezus opowiedział tę przypowieść w kontekście czasów końca i jego powtórnego przyjścia. Czego uczy to nas o znaczeniu posługiwania się talentami w dziele przygotowania się na czas końca? Piątek, 18 maja. Do dalszego studium. Człowiek, który otrzymał jeden talent, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze Pana swego. Ewangelia Mateusza 25:18. Ten, kto otrzymał najmniejszy dar, nie uważał za konieczne korzystać z niego. Jest tu ostrzeżenie dla tych, którzy myślą, że znikomość talentów zwalnia ich od udziału w dziele Bożym. Jak ochoczo pracowaliby, gdyby mogli uczynić coś wielkiego, ale ponieważ mogą być pożyteczni tylko w drobnych sprawach, uważają za słuszne nie robić nic. Jest to błędne rozumowanie. Rozdział darów przez Pana jest próbą charakteru. Mąż, który nie chciał korzystać z jednego talentu, okazał się sługą niewiernym. Gdyby otrzymał 5 talentów, zakopałby je również. Dowodzi to pogardę dla darów Boga. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny? Ewangelia Łukasza 16:10. Często nie docenia się małych spraw dlatego, że są małe. A właśnie w życiu chrześcijańskim są one ważne i mają wielkie znaczenie. Rozwój naszego charakteru będzie zagrożony, jeśli nie będziemy doceniać ważności drobnych spraw. Pytania do dyskusji. 1. Jakie ideologie i ideały miały zapewnić ludzkości realizację wymarzonej utopii na Ziemi? Dlaczego wszystkie bez wyjątku zawiodły? 2. Dlaczego posłuszeństwo Bożym przykazaniom wzmacnia naszą wiarę? Mówiąc innymi słowy, dlaczego wiara bez uczynków jest martwa? Zważywszy na trudności, jakie czekają tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych, dlaczego ważne jest, byśmy byli przygotowani na to, co nastąpi, gdy najmniej będziemy się tego spodziewać. 3. Pomyśl o 10 pannach. Dlaczego ich historia powinna być dla nas ostrzeżeniem, jako że pod wieloma względami wyglądały one i postępowały podobnie? Jak możemy się upewnić, że nie zwodzimy samych siebie i nie jesteśmy głupimi pannami? 4. Co to znaczy, że nawet wybrani mogą zostać zwiedzeni, o ile to możliwe? Jak rozumiemy to, kim są owi wybrani? Jak świadczy to o intensywności i zasięgu zwiedzeń,